Rozdział 12. Magia to potęga. Sierpień dobiegał końca i zaniedbany trawnik pośrodku Grimwood Place wysechł i zbrązowiał. Sąsiedzi nigdy nie widzieli mieszkańców domu numer 12, podobnie zresztą jak i samego domu. Mieszkający tu Mugole już dawno temu pogodzili się z zadziwiającą pomyłką w numeracji domów, która sprawiła, że obok numeru 11 był numer 13. A jednak plac przyciągał teraz ciekawskich, których wyraźnie bardzo intrygowała ta anomalia. Nie było prawie dnia, by na Grimwood Place nie pojawiło się ich paru, a przybywali najwidoczniej tylko po to, aby oprzeć się o balustradę naprzeciw numerów 11 i 13 i wpatrywać się w złączenie obu domów. Wciąż pojawiali się nowi, ale wszyscy przejawiali tę samą niechęć do normalnego stroju. Większość Londyńczyków, którzy ich mijali, przyzwyczajona była do ekscentrycznych strojów, więc nie zwracała na nich szczególnej uwagi, choć od czasu do czasu ktoś zerknął przez ramię, dziwiąc się, jak można nosić tak długi płaszcz w taki upał. Nic nie wskazywało na to, by tym dziwakom obserwacja złączenia obu domów sprawiała jakąś satysfakcję. Co jakiś czas ten i ów wychylał się gwałtownie do przodu, jakby wreszcie zobaczył coś interesującego, ale po chwili z zawiedzioną miną wracał do poprzedniej pozycji. 1 września na placu pojawiło się jeszcze więcej ludzi. Pół tuzina mężczyzn w długich pelerynach stało w milczeniu, wpatrując się jak zwykle między domy numer 11 i 13, ale to, na co wyraźnie czekali, i tym razem pozostało nieuchwytne. Kiedy zapadł wieczór, nieoczekiwanie przynosząc ze sobą zimny deszcz, pierwszy od wielu tygodni, doszło do jednego z owych niewytłumaczalnych momentów, w których wydawało się, że milczący obserwatorzy zobaczyli coś interesującego. Mężczyzna z ponurą twarzą pokazał na coś ręką, a jego najbliższy towarzysz, pulchny i blady, zrobił krok do przodu, ale po chwili obaj powrócili do dawnego stanu bezczynności, sprawiając wrażenie rozczarowanych i zniechęconych. W tym samym czasie Harry właśnie wszedł do przedpokoju. Mało brakowało, by stracił równowagę, gdy aportował się tuż przed frontowymi drzwiami i pomyślał, że śmierciożercy mogli przez chwilę dostrzec jego łokieć. Zamknąwszy za sobą starannie drzwi, ściągnął z siebie pelerynę niewidkę, przewiesił ją przez ramię i szybkim krokiem ruszył w stronę drzwi do sutereny, ściskając w ręku skradziony egzemplarz proroka codziennego. Jak zwykle powitał go cichy szept Severus Snape, owionął zimny powiew, a język na chwilę odwinął mu się w stronę gardła. — Ja ciebie nie zabiłem — powiedział, gdy tylko język wrócił na swoje miejsce, a potem wstrzymał oddech, kiedy szarawe widmo eksplodowało. Dopiero w połowie schodów wiodących do kuchni, już poza zasięgiem słuchu pani Black i poza obłokiem kurzu, zawołał — Mam nowiny, ale was nie ucieszą. Kuchnię trudno było poznać. Teraz wszystko w niej lśniło. Miedziane garnki i patelnie płonęły różową poświatą, blat drewnianego stołu błyszczał, w przyszykowanych już do kolacji pucharach i talerzach odbijał się blask buzującego wesoło ognia, nad którym wisiał dymiący kociołek. Ale to wszystko nic w porównaniu z przemianą, jaka zaszła w domowym skrzacie, który popędził w stronę Harego wystrojony w śnieżno-biały ręcznik. Jego wyrastające z uszu włosy były czyste i puszyste jak świeżo zebrana bawełna, a na nagiej piersi kołysał się medalion Regulusa.
— Pan Harry zechce zdjąć buty i umyć ręce przed kolacją!
— zakrakał stworek, chwytając pelerynę niewidkę i odbiegając, by powiesić ją na haku w ścianie obok świeżo wypranych staromodnych szat. — Co się stało? — zapytał z niepokojem Ron. On i Hermiona ślęczeli na końcu długiego stołu nad stosem notatek i odręcznych planów, ale teraz podnieśli głowy i wpatrywali się w Harego, który podszedł do stołu i cisnął gazetę na pergaminy. Z pierwszej strony spojrzało na nich wielkie zdjęcie tak dobrze znanego im czarnowłosego mężczyzny z wydatnym, garbatym nosem. Nad zdjęciem widniał nagłówek — Severus Snape, nowym dyrektorem Hogwartu. — Nie! — zawołali jednocześnie. Hermiona była szybsza. Porwała gazetę i zaczęła czytać na głos. Severus Snape, długoletni profesor eliksirów w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, został dzisiaj mianowany jej dyrektorem. Jest to najważniejsza z kilku zmian personalnych dokonanych w tej starożytnej szkole. Po rezygnacji dotychczasowego nauczyciela mugoloznawstwa stanowisko to obejmie Alecto Carrow, a jej brat Amicius zostanie profesorem obrony przed czarną magią. Cieszę się z możliwości podtrzymania najlepszych tradycji i wartości świata czarodziejów.
Ach, pewnie takich jak popełnianie morderstw i obcinanie ludziom uszu. Snape dyrektorem! Snape w gabinecie Dumbledora! No na gacie, Merlina!
Wrzasnęła, aż Harry i Ron podskoczyli. Zerwała się i wyleciała z kuchni, wołając: zaraz wracam!
Gacie Merlina, powtórzył zdumiony Ron, ale ją wzięło.
Przysunął do siebie gazetę i przejrzał artykuł.
Przecież inni nauczyciele nigdy się z tym nie pogodzą. McGonagall, Flitwick, Sprout, oni znają prawdę, no wiedzą, jak zginął Dumbledore. Nie zaakceptują Snape'a jako dyrektora. I skąd wytrzasnęli tych Carrowów?
To śmierciożercy, odpowiedział Harry. W środku są ich zdjęcia. Byli na szczycie wieży, kiedy Snape zabił Dumbledora, więc ta cała trójka to dobrzy znajomi. Przysunął sobie krzesło i dodał z goryczą. Myślę, że inni nauczyciele zostaną, bo jaki mają wybór? Jeśli za Snape'em stoi ministerstwo i Voldemort, to mogą tylko wybierać między pozostaniem w szkole a spędzeniem kilku dobrych lat w Azkabanie, jeśli dopisze im szczęście, bo może być gorzej. Myślę, że zostaną i będą się starali ochraniać uczniów.
Do stołu podbiegł stworek z wielką wazą w rękach i nalał zupy do nieskazitelnie czystych miseczek.
Dziękuję ci, stworku, powiedział Harry, przewracając gazetę, żeby nie patrzeć na Snape'a. No ale w każdym razie już wiemy, gdzie jest teraz Snape. Zaczął jeść. Jakość potraw radykalnie się poprawiła, odkąd stworek dostał medalion Regulusa. Podana dzisiaj przez niego francuska zupa cebulowa była naprawdę wyśmienita.
Śmierciożercy wciąż obserwują nasz dom, mówił Ronowi jedząc. Dziś jest ich więcej niż zwykle. Jakby mieli nadzieję, że wymaszerujemy stąd ze szkolnymi kuframi i udamy się na dworzec King's Cross.
Ron zerknął na zegarek.
Myślałem o tym przez cały dzień. Ekspres Hogwarts odszedł 6 godzin temu. To dziwne uczucie nie siedzieć teraz w jednym z przedziałów. Nie uważasz?
Harry ujrzał oczami wyobraźni czerwony parowóz, nad którym kiedyś lecieli z Ronem Fordem Anglią. Sunął wśród zielonych puli wzgórz jak błyszcząca czerwona gąsienica. Był pewny, że Ginny, Neville i Luna siedzą teraz razem w przedziale, zastanawiając się, gdzie są Harry, Ron i Hermiona, albo obmyślając najlepsze sposoby sabotowania nowego reżimu.
Mało brakowało, a zobaczyliby, jak wracam, powiedział. Źle wylądowałem i trochę mi się zsunęła niewidka. Mnie się to zdarza za każdym razem. O, już jest, dodał Ron, patrząc przez ramię na wchodzącą do kuchni Hermionę. Na workowate gadki Merlina. A co to takiego?
Przypomniałam sobie o tym, wydyszała Hermiona. Dźwigała wielki oprawiony obraz, który teraz postawiła na podłodze, po czym wzięła z lady kredensu swoją ozdobioną koralikami torebkę. Otworzyła ją i zaczęła wpychać do niej obraz, a choć wydawało się to fizycznie niemożliwe, po paru sekundach obraz zniknął, jak poprzednio wiele innych przedmiotów w przepastnym wnętrzu torebki.
Phineas Nigellus wyjaśniła im, rzucając na kuchenny stół torebkę, która jak zwykle hałaśliwie zagrzechotała. — Że co, proszę? — zdumiał się Ron, ale Harry już zrozumiał, o co jej chodzi. Portret Phineasa Nigellusa Blacka mógł wędrować między swoimi ramami w domu przy Grimmauld Place, a tymi, które wisiały w gabinecie dyrektora w Hogwarcie, w owym okrągłym pokoju na szczycie wieży, w którym niewątpliwie siedział teraz Snape, spoglądając z triumfalną miną na zgromadzoną przez Dumbledora kolekcję delikatnych srebrnych instrumentów magicznych, kamienną myśl odsiewnie, tiarę przydziału i, jeśli gdzieś go nie przeniesiono, miecz Godricka.
Snape mógłby wysłać tutaj Fineasa Nigelusa, żeby mu doniósł, co się w tym domu dzieje, wyjaśniła Hermiona Ronowi, kiedy usiadła na swoim miejscu przy stole. A jak teraz spróbuję, Fineas zobaczy tylko wnętrze mojej torebki. Ale ty masz łeb, powiedział Ron. Dziękuję, odpowiedziała z uśmiechem Hermiona, przyciągając do siebie miseczkę z zupą. No więc, Harry, opowiadaj, co jeszcze się dzisiaj wydarzyło. Właściwie nic. Przez 7 godzin obserwowałem wejście do ministerstwa. Bez skutku. Nie pojawiła się. Ale widziałem twojego ojca, Ron. Wygląda znakomicie. Ron z widoczną ulgą pokiwał głową. Zgodzili się, że byłoby zbyt niebezpiecznie próbować nawiązać kontakt z panem Wesleyem, kiedy będzie wchodził do ministerstwa albo z niego wychodził. Dobrze było jednak wiedzieć, że jak dotąd nic mu się nie stało, nawet jeżeli wyglądał na przygnębionego i zaniepokojonego. Tata zawsze nam powtarzał, że większość urzędników ministerstwa podróżuje do pracy siecią FIU. Dlatego nigdy nie zobaczymy Umbridge. Uważa, że jest zbyt ważna, żeby chodzić pieszo. A co z tą śmieszną starą czarownicą i tym niskim czarodziejem w niebieskiej szacie? Zapytała Hermiona. A tak, ten z magicznego personelu technicznego, powiedział Ron. A skąd wiesz, że on należy do magicznego personelu technicznego? Zapytała Hermiona, a łyżka, którą trzymała, zawisła w połowie drogi do ust. O, tata mówił, że oni wszyscy noszą niebieskie szaty. Nigdy nam o tym nie mówiłeś. Hermiona odłożyła łyżkę i przyciągnęła do siebie stos notatek i planów, nad którymi ślęczała z Ronem, kiedy Harry wszedł do kuchni. Tu nie ma nic o niebieskich szatach. Nic, powiedziała gorączkowo, przeglądając kawałki pergaminu. A to ma jakieś znaczenie? Ron, wszystko ma znaczenie. Jeśli mamy wejść do ministerstwa i nie dać się od razu nakryć w sytuacji, kiedy wszyscy będą tam wypatrywać intruzów, to liczy się każdy najdrobniejszy szczegół. Tyle razy to przerabialiśmy. To po co te wszystkie wypady rekonesansowe, skoro ty nie raczysz nam powiedzieć, kurczę, Hermiono, zapomniałem o jednej drobnej, czy ty nie zdajesz sobie sprawy, że Ministerstwo Magii jest teraz chyba najniebezpieczniejszym dla nas miejscem na całym? Uważam, że powinniśmy zrobić to jutro, powiedział Harry. Hermiona urwała, szczęka jej opadła. Ron zakrztusił się zupą. Jutro? Powtórzyła Hermiona. Chyba nie mówisz poważnie. Harry! Mówię poważnie. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie przygotować się do tego lepiej niż obecnie. Nawet jeśli będziemy czaić się przy wejściu do ministerstwa jeszcze przez miesiąc. Im dłużej będziemy zwlekać, tym mniejsze są szanse na zdobycie medalionu. I tak jest już prawdopodobne, że Umbridge się go pozbyła, bo nie chciał się otworzyć. Chyba że znalazła jakiś sposób na jego otwarcie. I już jest opętana, zauważył Ron. Harry wzruszył ramionami. A co za różnica, i tak zawsze była zła do szpiku kości. Hermiona myślała intensywnie, przygryzając wargi. Wiemy już wszystko. Co najważniejsze, ciągnął Harry, zwracając się do Hermiony. Wiemy, że w ministerstwie wstrzymali aportację. Wiemy, że teraz tylko najwyżsi rangą urzędnicy mają pozwolenie na przyłączenie swoich domów do sieci FIU, bo Ron podsłuchał, jak uskarżało się na to dwóch niewymownych. I wiemy z grubsza, gdzie jest gabinet Umbridge, bo podsłuchałaś, co ten brodaty facet powiedział do swojego towarzysza. Będę na pierwszym piętrze, Dolores mnie wezwała, wyrecytowała natychmiast Hermiona. No właśnie, wiemy też, że aby dostać się do środka, trzeba mieć te śmieszne monety albo żetony, czy jak one się tam nazywają, bo widziałem czarownicę pożyczającą taką monetę od znajomej, ale my ich nie mamy. Ale jeżeli nasz plan wypali, będziemy je mieli, ciągnął dalej spokojnie Harry. No nie wiem, Harry, nie wiem, tyle jest punktów, w których coś może nam pójść nie tak. Tyle zależy od przypadku. Tego nigdy nie unikniemy. Choćbyśmy przygotowywali się jeszcze przez 3 miesiące. Czas działać. Po twarzach Rona i Hermiony poznał, że są wystraszeni. Sam też nie czuł się do końca pewnie, ale był przekonany, że nadszedł czas, by wcielić ich plan w życie. Przez ostatnie 4 tygodnie po kolei zakładali pelerynę niewidkę i obserwowali oficjalne wejście do Ministerstwa Magii, które Ron dzięki panu Wesleyowi znał od dzieciństwa. Śledzili z bliska wchodzących urzędników, podsłuchiwali ich rozmowy i już wiedzieli, który pojawia się codziennie o tej samej porze. Od czasu do czasu udawało im się wyciągnąć komuś z teczki proroka codziennego. Powoli tworzyli odręczne szkice planów i notatki dotyczące różnych szczegółów. No dobra, powiedział powoli Ron, powiedzmy, że robimy to jutro. Uważam, że powinniśmy iść tylko my dwaj, ja i Harry. Och, znowu zaczynasz, westchnęła Hermiona. Myślałam, że już to ustaliliśmy. Hermiono, tu nie chodzi o czajenie się pod peleryną niewidką przy wejściu do ministerstwa. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Ron postukał palcem w proroka codziennego sprzed 10 dni. Jesteś na liście mugolaków, którzy nie stawili się na przesłuchanie. A ty podobno umierasz w norze na groszopryszczkę. Jeśli już ktoś nie powinien iść, to Harry. Za jego głowę wyznaczono 10 000 galeonów. O, wspaniale, wspaniale, mogę zostać, przerwał jej Harry. Dajcie mi znać, jak już pokonacie Voldemorta. Dobrze? Kiedy Ron i Hermiona wybuchnęli śmiechem, poczuł, że czoło przeszywa mu ostry ból. Jego ręka odruchowo powędrowała do blizny, ale zobaczył, że oczy Hermiony zwężają się i szybko udał, że chciał tylko odgarnąć włosy z czoła. — No dobrze, skoro idziemy wszyscy troje, będziemy musieli teleportować się oddzielnie — powiedział Ron. — Pod peleryną już się razem nie zmieścimy. Blizna bolała Harry'ego coraz bardziej. Wstał. Natychmiast podbiegł do niego stworek.
O, pan nie skończył zupy. Może pan by wolał pikantny gulasz albo coś słodkiego? Na przykład tartę melasową, którą pan tak lubi.
Dziękuję, stworku, ale zaraz wrócę. Muszę iść do łazienki. Świadom, że Hermiona obserwuje go podejrzliwie, wszedł szybko po schodach do przedpokoju, a stamtąd na pierwsze piętro, gdzie wpadł do łazienki i zamknął za sobą drzwi na zasówkę. Jęcząc cicho z bólu, pochylił się nisko nad czarną umywalką z kurkami w kształcie otwartych pysków węży i zamknął oczy. Sunął jakąś ulicą. Po obu stronach wznosiły się domy o spadzistych dachach. Wyglądały jak domki z piernika. Podszedł do jednego z nich i zobaczył swoją białą dłoń o długich palcach na tle drzwi. Zapukał. Czuł narastające podniecenie. Drzwi otworzyły się. Stała w nich roześmiana kobieta. Na widok Harry'ego uśmiech znikł z jej twarzy. Pojawiło się przerażenie.
Gregorowicz! Rozległ się zimny głos. Potrząsnęła głową i próbowała zamknąć drzwi. Biała ręka przytrzymała je mocno. Chcę Gregorowicza!
Erwocht hier nicht mehr! Krzyknęła, kręcąc głową. On tu nie mieszkać! Nie mieszkać! Nie zna go!
Zrezygnowawszy z próby zamknięcia drzwi, zaczęła się cofać w głąb ciemnego przedpokoju, a Harry ruszył za nią z różdżką w ręku.
Gdzie on jest?
Das weiß ich nicht! On się wynieść! Nie wie, nie wie!
Uniósł różdżkę. Wrzasnęła. Do przedpokoju wbiegło dwoje dzieci. Próbowała osłonić je ramionami. Błysnęło zielone światło.
Harry! Harry!
Otworzył oczy i zobaczył, że osunął się na podłogę. Hermiona ponownie załomotała w drzwi.
Harry! Otwórz!
Już wiedział. Musiał krzyczeć. Wstał i otworzył drzwi. Hermiona natychmiast wpadła do środka, ale odzyskała równowagę i rozejrzała się podejrzliwie. Ron wszedł za nią, celując różdżką w kąty zimnej łazienki.
— Co ty tutaj robiłeś? — zapytała surowo Hermiona.
— A jak myślisz? — Co mogłem robić? — zapytał Harry, nadrabiając miną.
— Wrzeszczałeś jak opętany! — powiedział Ron.
— Ach, tak... Musiałem przysnąć, albo Harry, nie obrażaj naszej inteligencji, powiedziała Hermiona, oddychając głęboko. Wiemy, że na dole rozbolała cię blizna, jesteś biały jak prześcieradło.
Harry usiadł na brzegu wanny.
No dobrze, właśnie widziałem, jak
Voldemort morduje jakąś kobietę. Teraz wymordował już pewnie całą rodzinę i wcale nie musiał. Wszystko było tak jak z Cedrikiem. Oni tam po prostu byli.
Harry, miałeś nie pozwolić, żeby to się powtórzyło, krzyknęła Hermiona, a jej głos odbił się echem od ścian łazienki.
Dumbledore chciał, żebyś używał oklumencji. Uważał, że to połączenie jest niebezpieczne. Voldemort może go użyć, Harry. Co ci przyjdzie z patrzenia, jak on zabija i torturuje? A choćby to, że wiem, co on robi.
Więc nawet nie zamierzasz spróbować tego przerwać?
Hermiono, nie potrafię. Wiesz, że jestem beznadziejny w oklumencji. Nigdy się nie połapałem, o co w tym właściwie chodzi.
Bo nigdy tak naprawdę się nie starałeś. Nie rozumiem, Harry. Czy ty polubiłeś to specjalne połączenie? Ten związek, czy co?
Zająknęła się, widząc, jak na nią spojrzał, wstając z miejsca.
Polubiłem? A ty byś polubiła? Ja nie, przepraszam cię, Harry, nie chciałam. Ja tego nienawidzę. Nienawidzę tego, że on może wniknąć we mnie, że muszę oglądać go, gdy jest najgroźniejszy. Ale zamierzam to wykorzystać. Dumbledore, daj mi spokój z Dumbledorem. To mój wybór. Chcę się dowiedzieć, dlaczego szuka tego Gregorowicza.
Kogo?
To zagraniczny wytwórca różdżek. Krum ma różdżkę od niego i twierdzi, że jest znakomita.
Ale mówiłeś, odezwał się Ron, że Voldemort porwał już Ollivandera i gdzieś go więzi. Po co by mu był potrzebny inny wytwórca różdżek?
Może zgadza się z opinią Kruma, może myśli, że Gregorowicz jest lepszy, albo że, nie wiem, potrafi wyjaśnić, dlaczego moja różdżka sama zareagowała, kiedy mnie ścigał, bo Ollivander tego nie wiedział.
Zerknął na popękane, zakurzone lustro i zobaczył, że Hermiona i Ron wymieniają sceptyczne spojrzenia za jego plecami.
Harry, wciąż mówisz o tym, co zrobiła twoja różdżka, powiedziała Hermiona, ale to przecież ty ją trzymałeś. Dlaczego z takim uporem wzbraniasz się przed wzięciem odpowiedzialności za swoją moc?
Bo wiem, że to nie ja. I... Hermiono, wie o tym Voldemort. Obaj wiemy, co się naprawdę wydarzyło.
Patrzyli na siebie pałającym wzrokiem.
Harry wiedział, że jej nie przekonał i że zastanawia się teraz nad kontrargumentami, bo nadal nie wierzy w to, co opowiadał o swojej różdżce i jest przeciwna temu, by pozwalał sobie na zaglądanie do świadomości Voldemorta. Poczuł ulgę, gdy odezwał się Ron.
Daj spokój, Hermiono, to jego wybór. I skoro jutro mamy odwiedzić ministerstwo, to nie uważasz, że powinniśmy jeszcze raz omówić cały plan?
Zarówno on, jak i Harry czuli, że Hermiona przystała na to z niechęcią, a Harry był pewny, że przy pierwszej okazji znowu go zaatakuje. Wrócili do kuchni, gdzie Stworek podał im gulasz i tartę melasową. Siedzieli do późnej nocy, do znudzenia, omawiając wszystkie punkty planu, aż mogli je recytować z pamięci. W końcu się rozeszli, a Harry, który teraz sypiał w pokoju Syriusza, położył się do łóżka, oświetlił różdżką starą fotografię swojego ojca, Syriusza, Lupina i Pettigrew i jeszcze przez 10 minut powtarzał sobie pod nosem cały plan. Kiedy różdżka zgasła, przestał jednak myśleć o eliksirze wielosokowym, wymiotkach czy niebieskich szatach magicznego personelu technicznego. Myślał tylko o wytwórcy różdżek Gregorowiczu, zastanawiając się, jak długo uda mu się ukrywać przed Voldemortem. Świt nadszedł zbyt szybko po północy.
— Wyglądasz okropnie — powitał go Ron, kiedy wszedł do pokoju, by go obudzić. — Zaraz mi przejdzie — odrzekł Harry, ziewając.
W kuchni zastali Hermionę, której Stworek podał już kawę i gorące bułeczki. Miała dobrze Harremu znaną, lekko nieprzytomną minę, którą zwykle przybierała podczas powtórki przed egzaminami.
— Szaty, szaty — mruczała pod nosem, grzebiąc w swojej torebce eliksir wielosokowy, peleryna niewitka, detonatory pozorujące. Każdy z was powinien wziąć kilka na wszelki wypadek. Wymiotki grylażowe, krwotoczki, truskawkowe uszy dalekiego zasięgu. Szybko przełknęli
śniadanie i poszli na górę. Stworek pożegnał ich głębokim ukłonem i obietnicą przygotowania strudla z wątróbką.
— To całkiem porządny skrzat — powiedział z czułością Ron. — I pomyśleć, że fantazjowałem na temat obcięcia mu głowy i powieszenia jej na ścianie. Oho!
Ostrożnie wyszli z domu i stanęli na najwyższym stopniu schodków przed frontowymi drzwiami. Zobaczyli dwóch śmierciożerców czających się na zamglonym placu. Hermiona deportowała się najpierw z Ronem, potem wróciła po Harego. Po zwykłym zanurzeniu się w napierającą ze wszystkich stron ciemność i poczuciu duszności, Harry znalazł się w alejce, gdzie miała nastąpić pierwsza faza ich planu. Na razie alejka była pusta, stało w niej tylko parę pojemników na śmieci. Pierwsi urzędnicy ministerstwa nie pojawiali się zwykle przed ósmą. — No dobrze — powiedziała Hermiona, spoglądając na zegarek. — Powinna tu być za jakieś 5 minut. — Kiedy ją oszołomię...
— Hermiono, przecież wiemy, no wiemy — przerwał jej Ron. — I chyba powinniśmy najpierw otworzyć drzwi. — Co?
— Hermiona pisnęła cicho.
— Prawie o tym zapomniałam. — Odsuńcie się.
Wycelowała różdżką w zamknięte na kłódkę i obsmarowane graffiti drzwi, które natychmiast otworzyły się z trzaskiem. Z poprzednich wypadów szpiegowskich wiedzieli już, że ciemny korytarz za nimi prowadził do pustego teatru. Hermiona przymknęła drzwi.
— A teraz — powiedziała, odwracając się do nich — zakładamy ponownie pelerynę niewidkę i czekamy —
dokończył Ron, zarzucając jej na głowę pelerynę jak sukno na klatkę z papuszkami i robiąc minę do Harego. Nie minęła nawet minuta, gdy rozległo się ciche pyknięcie i tuż przed nimi aportowała się drobna czarownica z rzadkimi siwymi włosami, mrugając powiekami, bo w tej samej chwili słońce wyjrzało zza chmury. Nie miała jednak czasu, by nacieszyć się tym nieoczekiwanym darem niebios, bo rzucone przez Hermionę zaklęcie oszałamiające ugodziło ją w pierś i osunęła się na ziemię.
— No ładnie to zrobiłaś, Hermiono — powiedział Ron, wynurzając się z zapojenia
pojemnika na śmieci obok wejścia do teatru. Harry zdjął pelerynę niewidkę. Razem zanieśli czarownicę do ciemnego przejścia prowadzącego na zaplecze teatru. Hermiona wyrwała jej z głowy kilka włosów i wrzuciła do butelki z błotnistym eliksirem wielosokowym, który wyjęła ze swojej torebki. Ron pogrzebał w torebce czarownicy.
— To Mafalda Hopkirk — powiedział, rzuciwszy okiem na plakietkę identyfikacyjną. — Asystent w urzędzie niewłaściwego użycia czarów. Weź to, Hermiono, a tutaj są żetony.
Podał jej kilka małych złotych monet z literami MM, które wyjął z portmonetki czarownicy. Hermiona wypiła eliksir wielosokowy, który nabrał teraz barwy heliotropu i po kilku sekundach stał już przed nimi sobowtór Mafaldy Hopkirk. Zdjęła prawdziwej Mafaldzie okulary i założyła je, a Harry spojrzał na zegarek.
— Spóźniamy się, pan personel będzie tu lada chwila.
Pośpiesznie zamknęli drzwi. Harry i Ron ukryli się pod peleryną niewidką, Hermiona pozostała widoczna. Po chwili znowu pyknęło i pojawił się przed nimi niski czarodziej o twarzy i ruchach szczura.
— O, witaj, Mafaldo!
— Cześć! — powiedziała Hermiona drżącym głosem.
— Jak tam samopoczucie?
— Nie najlepsze!
— odrzekł czarodziej z ponurą miną. Ruszyli w kierunku głównej ulicy, Harry i Ron za nimi.
— Przykro słyszeć, że podle się czujesz!
— powiedziała Hermiona, starając się zagadać czarodzieja, który już zaczął opowiadać jej o swoich kłopotach, bo zgodnie z planem miała nie dopuścić, by doszedł do głównej ulicy.
— Proszę, poczęstuj się.
— O nie, dziękuję.
— Nalegam —
powiedziała Hermiona, nieznoszącym sprzeciwu tonem, potrząsając mu przed nosem torebką z cukierkami. Szczurkowaty czarodziej wyraźnie się przestraszył i wziął jeden cukierek. Skutek był natychmiastowy. Gdy tylko dotknął cukierka językiem, targnęły nim takie wymioty, że nawet nie poczuł, jak Hermiona wyrwała mu kępkę włosów z głowy.
— Och, mój biedaku!
— powiedziała, patrząc, jak zanieczyszcza alejkę.
— Może lepiej weź sobie dzień wolny.
— Nie, 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 nie,
nie,
wykrztusił i zwymiotował, próbując z uporem brnąć naprzód, choć zataczał się jak pijany.
Muszę dzisiaj być!
To przecież głupota! Nie możesz iść do pracy w takim stanie. Myślę, że powinieneś udać się do świętego Munga, żeby cię wyleczyli. Czarodziej osunął się na ziemię, ale wciąż próbował posuwać się do przodu na czworakach. Przecież nie możesz w ten sposób wejść do ministerstwa! Krzyknęła Hermiona. W końcu chyba jednak to do niego dotarło. Korzystając z pomocy Hermiony, podniósł się, obrócił w miejscu i znikł, pozostawiając torbę, którą Ron w pewnej chwili wyrwał mu z ręki i grudki wymiotów w powietrzu. Hermiona stęknęła z obrzydzenia i uniosła dół szaty, żeby jej nie upaprać wymiocinami. Ach, gdybym jego też oszołomiła, byłoby o wiele czyściej. No chyba tak, powiedział Ron, wyłaniając się spod peleryny niewidki z torbą czarodzieja w ręku. Ale stos bezwładnych ciał wzbudziłby o wiele większe zainteresowanie. Ale z niego pracuś, co? No dobra, dawaj te włosy i eliksir. Po dwóch minutach Ron stał już przed nimi jako niski, szczurkowaty, schorowany czarodziej w niebieskiej szacie, którą wyciągnął z jego torby. To dziwne, że nie miał jej już na sobie, choć tak się rwał do roboty, nie? W każdym razie według naszywki na plecach nazywam się teraz Rek Cattermole. Zaczekaj tutaj, powiedziała Hermiona do Harego, który wciąż był ukryty pod peleryną niewidką. Zaraz wrócimy z włosami dla ciebie. Czekał z 10 minut, ale wydawało mu się, że o wiele dłużej. Czuł się nieswojo, kuląc się pod peleryną w pustej, zanieczyszczonej wymiocinami alejce obok drzwi, za którymi spoczywała oszołomiona Mafalda. W końcu Ron i Hermiona wrócili. Nie wiemy, kto to jest, powiedziała Hermiona, wręczając mu kilka kręconych czarnych włosów, ale wrócił do domu z okropnym krwotokiem z nosa. Masz, jest raczej wysoki, będzie ci potrzebna większa szata. Wyciągnęła z torebki starą szatę, którą wyprał im stworek, i Harry oddalił się, żeby wypić eliksir i przebrać się. Kiedy bolesna przemiana już się dokonała, miał ponad 6 stóp wzrostu, a sądząc po muskularnych ramionach, był potężnie zbudowanym mężczyzną. Miał też brodę. Ukrywszy pelerynę niewidkę i okulary pod fałdami swojej nowej szaty, wrócił do Rona i Hermiony.
O kurcze, wymiękam, powiedział Ron, patrząc na piętrzącego się nad nimi Harego.
Weź jeden z żetonów Mafaldy, powiedziała Hermiona, i chodźmy już, zbliża się 9.
Wyszli razem na główną ulicę. Po przejściu 50 jardów zatłoczonym chodnikiem zobaczyli czarne, zakończone szpikulcami balustrady strzegące 2 ciągów schodów w dół. Nad jednym wisiała tabliczka z napisem Panowie, nad drugim z napisem Panie.
No, to widzimy się za chwilę, powiedziała nerwowo Hermiona i zbiegła po schodach dla pań.
Harry i Ron przyłączyli się do dziwacznie ubranych mężczyzn schodzących do pomieszczenia, które okazało się zwykłą toaletą publiczną wyłożoną czarnymi i białymi kafelkami.
Cześć, Rek! Zawołał inny czarodziej w niebieskiej szacie, otwierając jedną z kabin po wrzuceniu do szpary w drzwiach złotego żetonu. Cholerne parcie w tyłku, co? Żeby wszyscy musieli tędy przychodzić do pracy, a kogo się oni spodziewają, te palanty? Harry'ego Pottera!
Zarechotał z własnego dowcipu. Ron parsknął wymuszonym śmiechem.
Ale głupota, nie?
Po czym on i Harry weszli do sąsiednich kabin. Z lewej i prawej strony Harry słyszał odgłosy spuszczania wody. Kucnął i zajrzał przez szparę pod boczną ściankę kabiny. Zobaczył parę obutych stóp włażących do sedesu. Zerknął przez szparę z drugiej strony i zobaczył mrugającego do niego Rona.
Musimy się spłukać do środka, tak? Wyszeptał Ron. No na to wygląda, odszepnął mu Harry grubym, ponurym głosem.
Obaj wstali. Czując się wyjątkowo głupio, Harry wlazł do sedesu. Od razu poczuł, że postąpił słusznie. Choć wyglądało na to, że stoi w wodzie, jego buty, stopy i szata wciąż były suche. Pociągnął za łańcuszek i w następnej chwili zleciał krótką rynną w dół, lądując przed jednym z kominków w atrium Ministerstwa Magii. Wstał niezgrabnie.
Nie był przyzwyczajony do takiego wielkiego ciała. Wielkie atrium wydało mu się ciemniejsze niż przed rokiem. Wtedy środek zajmowała złota fontanna rzucająca rozdygotane plamy światła na błyszczącą posadzkę i ściany. Teraz stał tam olbrzymi, raczej ponury posąg z czarnego kamienia przedstawiający czarownicę i czarodzieja siedzących na bogato rzeźbionych tronach i spoglądających z wysoka na wyskakujących z kominków urzędników. Na cokole posągu wyryte były wielkie litery układające się w słowa "Magia to potęga". Coś uderzyło go mocno w tył nóg. Kolejny czarodziej właśnie wyleciał z kominka za jego plecami.
Z drogi, może byś tak... Oho, przepraszam, wybacz mi, Rancorn.
Wyraźnie przerażony łysy czarodziej oddalił się pospiesznie. Wyglądało na to, że ten jakiś Rancorn, w którego wcielił się Harry, budził strach.
Psst!
Rozejrzał się i zobaczył drobną czarownicę i szczurowatego czarodzieja, którzy machali do niego, stojąc obok posągu. Szybko do nich podszedł.
A więc ci się udało? Szepnęła Hermiona do Harego. Nie, wciąż tkwi w kiblu, powiedział Ron.
Ojej, ale śmieszne. To jest straszne, prawda?
Zwróciła się do Harego, który przypatrywał się posągowi.
Widzisz, na czym oni siedzą?
Harry przyjrzał się uważniej i dopiero teraz zobaczył, że to, co z daleka wydawało mu się bogato rzeźbionymi tronami, w rzeczywistości było stosami wyrzeźbionych nagich ciał, mężczyzn, kobiet i dzieci, o głupkowatych, brzydkich twarzach, splątanych i stłoczonych, by utrzymać ciężar pary wytwornie ubranych czarodziejów.
Mugole! Szepnęła Hermiona. Na swoim miejscu! Chodźcie! Musimy iść!
Włączyli się w strumień czarownic i czarodziejów zmierzający w stronę złotych wrót na końcu holu, rozglądając się ukradkiem, ale charakterystycznej postaci Dolores Umbridge nigdzie nie zauważyli. Przeszli przez wrota do mniejszej sali, gdzie już tworzyły się ogonki do 20 złotych krat, za którymi były windy. Zaledwie stanęli w najbliższej kolejce, gdy rozległ się głos Katermol. Spojrzeli w tę stronę i Harry poczuł, że wszystko przewraca mu się w żołądku. Zmierzał ku nim jeden ze śmierciożerców, którzy byli świadkami śmierci Dumbledora. Urzędnicy wokół nich zamilkli i opuścili oczy. Harry wyczuł ich strach. Ponura, nieco zwierzęca twarz mężczyzny dziwnie nie pasowała do jego wspaniałej, powłóczystej szaty, gęsto wyszywanej złotymi nićmi. Ktoś z tłumu przy windach zawołał pochlebczym głosem — Witaj, Yaxley! Ale śmierciożerca zignorował go.
— Katermol potrzebuje kogoś z personelu technicznego, żeby zrobił porządek w moim gabinecie. Deszcz wciąż tam leje.
Ron rozejrzał się, jakby miał nadzieję, że ktoś inny zareaguje, ale wszyscy milczeli.
Deszcz w pańskim gabinecie? To chyba niedobrze, co? Zaśmiał się nerwowo, ale Yaxley wytrzeszczył groźnie oczy.
Uważasz, że to bardzo śmieszne, Katermol?
Dwie czarownice opuściły chyłkiem kolejkę i pośpiesznie się oddaliły.
Nie, rzekł Ron, nie.
O, oczywiście, Katermol. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że właśnie zjeżdżam na dół, żeby przesłuchać twoją żonę? Prawdę mówiąc, trochę się dziwię, że nie jesteś tam, trzymając ją za rękę. Już dałeś sobie z nią spokój, co? Chyba mądrze. Następnym razem odrzeń się z czarownicą czystej krwi.
Hermiona pisnęła z przerażenia. Yaxley spojrzał na nią. Zakasłała cicho i odwróciła się.
Ja wymamrotał Ron.
Ale gdyby to moją żonę oskarżono o to, że jest mugolakiem, powiedział Yaxley, co na szczęście mi nie grozi, bo moja żona nigdy nie przypominałaby szlamy i gdyby szef Departamentu Przestrzegania Prawa Czarodziejów czekał, aż ktoś zrobi mu porządek w gabinecie, to bardzo bym się starał. Rozumiesz mnie?
Tak, szepnął Ron.
Więc zabierz się za to, Katermol, bo jeśli w moim gabinecie nie zrobi się absolutnie sucho w ciągu godziny, status krwi twojej żony będzie jeszcze bardziej wątpliwy niż obecnie.
Złota krata przed nimi otworzyła się z łoskotem. Yaxley uśmiechnął się zjadliwie i pokiwał głową do Harego, jakby oczekiwał, że pochwala sposób, w jaki potraktował Katermola. Potem odszedł do innej windy. Harry, Ron i Hermiona weszli do swojej, ale nikt za nimi nie wszedł, jakby byli zarażeni. Krata zamknęła się i winda ruszyła w górę.
— Co mam robić? — zapytał natychmiast Ron z wystraszoną miną. — Jeśli się tam nie pojawię, moja żona, to znaczy żona Cattermole'a,
pójdziemy z tobą. — Musimy trzymać się razem — zaczął Harry, ale Ron energicznie pokręcił głową.
— To głupi pomysł, nie mamy dużo czasu. Wy odnajdźcie Umbridge, a ja zrobię porządek w gabinecie Huxleya, tylko jak powstrzymać ten deszcz?
— Spróbuj finite incantatem — powiedziała natychmiast Hermiona. — To powstrzyma deszcz, jeśli jest skutkiem zaklęcia. Jeśli nie, to znaczy, że jest jakaś awaria zaklęcia atmosferycznego, co będzie trudniejsze do usunięcia, więc spróbuj chociaż Imperviusa, żeby ochronić jego rzeczy.
— Ach, powiedz to jeszcze raz, tylko wolniej, błagam cię — poprosił Ron, szukając gorączkowo po kieszeniach pióra,
ale w tym momencie winda się zatrzymała. Mechaniczny głos z kobiecy oznajmił.
Piętro czwarte. Departament kontroli nad magicznymi stworzeniami z Wydziałem Zwierząt, Wydziałem Istot i Wydziałem Duchów, Urzędem Łączności z Goblinami i Biurem Doradztwa w Zwalczaniu Szkodników.
I kraty znowu się rozsunęły, wpuszczając do środka paru czarodziejów i kilka fioletowych papierowych samolocików, które zaczęły krążyć wokół lampy przy suficie.
— Dzień dobry, Albercie — powiedział mężczyzna z krzaczastą brodą, uśmiechając się do Harego.
Kiedy winda ruszyła w górę, zerknął na Hermionę, która szeptała gorączkowo do ucha Ronowi instrukcje, a potem pochylił się w stronę Harego, łypnął chytrze i mruknął.
— Dirk Criswell, co? Z łączności z goblinami. Niezłe, niezłe. Niezłe, Albercie. Jestem przekonany, że teraz wskoczę na jego miejsce.
I mrugnął porozumiewawczo. Harry uśmiechnął się do niego, mając nadzieję, że to wystarczy. Winda stanęła, kraty znowu się rozsunęły.
Piętro drugie. Departament Przestrzegania Prawa Czarodziejów z Urzędem Niewłaściwego Użycia Czarów, Kwaterą Główną Aurorów i Służbami Administracyjnymi Wizengamotu, oznajmił mechaniczny głos kobiecy.
Harry zobaczył, że Hermiona popycha lekko Rona, który pośpiesznie opuścił windę razem z resztą czarodziejów. Gdy tylko złota krata się zamknęła, Hermiona powiedziała szybko.
Harry, chyba będzie lepiej, jak za nim pójdę. On zupełnie nie wie, co robić. A jeśli go nakryją, to wszystko...
Piętro pierwsze. Minister magii i personel pomocniczy.
Złote kraty jeszcze raz się rozsunęły i Hermiona wydała z siebie zduszony okrzyk. Przed nimi stało czworo ludzi, z tego dwoje pogrążonych w rozmowie. Długowłosy czarodziej we wspaniałej czarno-złotej szacie i przysadzista, podobna do ropuchy czarownica, z aksamitną opaską na krótkich włosach, przyciskająca do piersi podkładkę do notowania.